Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Od 11 listopada polecimy do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Każdy z nas będzie mógł podróżować po USA do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych.
O decyzji amerykańskiej administracji poinformował w środę prezydent Polski Andrzej Duda na konferencji prasowej wraz z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Informacje na ten temat przekazał też resort bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
Polska od lat starała się o przystąpienie do programu bezwizowego. Działania w tej sprawie zintensyfikowali m.in. rząd Zjednoczonej Prawicy oraz prezydent Polski Andrzej Duda.
Prezydent Polski podziękował w środę wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał mi, że Polska zostanie przyjęta do tego programu bezwizowego na pewno przed końcem jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję pani ambasador za zaangażowanie w to i za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tą sprawę zaangażowali. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, dziękuję polskim liniom lotniczym LOT za popularyzowanie tego, aby występować o wizy do Stanów Zjednoczonych.
Na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dostępne są informacje o ruchu bezwizowym i rejestracja.
Z jej pośrednictwem w ciągu 24 godzin można dokonać rejestracji. Na stronie ambasady znajdują się też wszystkie odpowiedzi dotyczące tego procesu.
Politycy komentują zapowiedź Donalda Tuska, który zadeklarował, że nie będzie kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
W grudniu kończy się jego kadencja na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Z politykami w Sejmie rozmawiała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Szef Rady Europejskiej ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem, powiedział Tusk. Zapowiedział też, że w wyborach prezydenckich będzie wspierał kandydata opozycji. Teraz nie milkną komentarze polityków obu stron sporu politycznego. Ostatnie aktywności szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska i jego zaangażowanie się na forum polityki Polskiej przynosiły tylko straty środowiskom, które próbował wspierać, ocenił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Z kolei szef SLD Włodzimierz Czerzasty mówi, że Donald Tusk może jeszcze zmienić decyzję. Lewica zapowiada wystawienie własnego kandydata. Zdaniem senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego Tusk obawia się ewentualnej przegranej z Andrzejem Dudą.
Donald Tusk jest wytrawnym strategiem i sobie wykalkulował, że nie ma żadnych szans w starciu z Andrzejem Dudą. Być może gdyby startował, to nawet nie byłoby drugiej tury. I w związku z powyższym, mając też na uwadze, że słabo ocenia wydolność polityczną Platformy Obywatelskiej, a to byłoby jego naturalne zaplecze sztabowe w kampanii wyborczej, no uznał, że nie chce się kompromitować widowiskową klęską i po prostu wycofał się z tego wyścigu.
Niedawno swój start w wyborach ogłosił szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydatem partii rządzącej ma być urzędujący prezydent. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rząd przyjął projekt dotyczący przeniesienia środków z OFE na indywidualne konta emerytalne.
Po wejściu w życie nowych przepisów prawie 16 milionów członków OFE będzie mogło zdecydować, czy zgromadzone przez nich pieniądze trafią na konta ZUS. Domyślnie kierowane będą na indywidualne konta emerytalne.
Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju mają wejść w życie w lipcu 2020 roku.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wskazał, że ustawa o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne ma wzmocnić system kapitałowego oszczędzania na okres emerytury.
Jest to dla nas bardzo ważne założenie, bo chcemy, żeby ta podstawowa emerytura, którą mamy z pierwszego filara, którą mamy w ZUS-ie, była wzmacniana właśnie oszczędnościami kapitałowymi. Więc budujemy mocny mechanizm indywidualnych kont emerytalnych. Obok niedawno uruchomionych pracowniczych planów kapitałowych mamy tam jeszcze również IKZE. Także to będą te formy oszczędzania na emeryturę, które będą uzupełniały ten podstawowy mechanizm, który mamy w tej chwili w ZUS-ie.
Otwarte fundusze emerytalne powstały w efekcie reformy systemu emerytalnego uchwalonej w 1999 roku. W 2014 roku duża część środków z OFE została przeniesiona do ZUS-u, aby załatać dziurę budżetową.
Obecnie w OFE jest około 162 miliardów złotych, a średnie saldo na rachunku członka to około 10 tysięcy złotych.
Sąd Najwyższy odrzucił kolejny protest wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Sędziowie bez dalszego biegu pozostawili skargę dotyczącą wyborów do Senatu w Koszalinie.
W tym okręgu wygrał były poseł PO Stanisław Gawłowski, na którym ciążą zarzuty korupcyjne. Jako kandydat niezrzeszony pokonał on polityka PiS-u 320 głosami.
Prawo i Sprawiedliwość wskazywało we wniosku na dużą liczbę głosów nieważnych, przy jednocześnie małej różnicy między kandydatami.
Sąd Najwyższy postanowił jednak, że w tym okręgu nie będzie ponownego liczenia głosów. Uznał, że protest wyborczy nie zawierał zarzutów naruszenia prawa.
O decyzji poinformował rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.
Nie wskazano żadnych okoliczności, które chociaż w jakiejś mierze potwierdzałyby nieprawidłowości przy obliczeniu liczby głosów, w tym liczby głosów nieważnych. Ta decyzja oznacza, że żadnych dalszych czynności nie będzie, że ten protest nie będzie merytorycznie rozpoznawany, co oznacza, że nie będą dokonywane oględziny kart wyborczych, czy nie dojdzie do liczenia głosów.
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS-u złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące w sumie 6 okręgów do Senatu.
Dotychczas sąd odrzucił 4 z nich. Kolejne 2 dotyczące Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza ma rozpatrzyć 12 listopada.
Jeśli Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzy poselskiego wniosku dotyczącego tzw. przesłanki eugenicznej, to być może do Trybunału zostanie złożony nowy wniosek. Takie sygnały płyną ze strony posłów, którzy podpisali się pod dokumentem znajdującym się w Trybunale.
Przedstawiciele Sądu Konstytucyjnego wypowiadali się, że pracują nad sprawą. Do tej pory nie zapadło jednak orzeczenie. Jeśli sędziowie nie zajmą się wnioskiem do momentu ukonstytuowania się nowego Sejmu, to zostanie on najprawdopodobniej umorzony. Chodzi o tak zwaną zasadę dyskontynuacji.
Poseł Anna Siarkowska z Klubu Parlamentarnego PiS-u przyznała, że w razie braku orzeczenia posłowie, którzy zainicjowali wniosek, będą zastanawiać się, co zrobić dalej w tej sprawie. Polityk była pytana, czy możliwe jest złożenie nowego wniosku.
Jeśli taka decyzja zapadnie, to owszem, jest to jedno z rozwiązań, które na pewno będzie brane pod uwagę, ale myślimy również nad innymi rozwiązaniami. Natomiast to jest na razie przedwczesne, ażeby się w tej sprawie wypowiadać.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podpisało ponad 100 parlamentarzystów z różnych ugrupowań.
A zwłoka Trybunału powoduje, że co roku zabijanych jest ponad 1000 dzieci. Polskie prawo dopuszcza przeprowadzenie tzw. aborcji, gdy lekarz uzna, że dziecko jest chore.
Samorządowcy dążą do wprowadzenia zakazu organizacji marszów LGBT ze względu na obrazę moralności publicznej. O sprawie napisał nasz dziennik.
Obecnie trwają prace nad obywatelskim projektem zmian ustawy o zgromadzeniach publicznych. Zajmują się tym osoby skupione wokół wojewody lubelskiego.
Chodzi o wprowadzenie możliwości ograniczenia prawa do wolności zgromadzeń ze względu na moralność publiczną. Takie rozwiązanie dopuszcza Konstytucja Rzeczypospolitej oraz dokumenty międzynarodowe.
Zmiana ta dałaby prezydentom miast solidną podstawę podczas wydawania zakazu organizacji tzw. marszów równości, mówi Tomasz Pitucha, radny Lublina i pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny.
W tej chwili te środowiska LGBT, organizując te marsze, czują się po prostu bezkarnie i jakby czują się na prawie tutaj, domagają się ochrony prawnej, dlatego między innymi, że podstawy, które leżą w przypadku wydania zakazu organizacji marszu przez prezydenta miasta, są słabe. Natomiast to prawo, które chcemy zmienić, ma powodować, że będą inne podstawy, właśnie podstawy ze względu na naruszenie moralności publicznej. Te marsze są sprzeczne, chociażby z prawem oświatowym, z prawem rodzinnym. Tutaj tak naprawdę praca leży po pierwsze w zmianie prawa, ale po drugie w zmianie nastawienia społecznego, w odkłamywaniu kłamstw, które środowisko LGBT produkuje.
Zapisy dotyczące możliwości ograniczenia prawa do wolności zgromadzeń ze względu na moralność publiczną istniały w Polsce do 2015 roku. Zostały one usunięte przez rządzącą wtedy Platformę Obywatelską.
Pływający terminal LNG może ubiegać się o dofinansowanie środkami unijnymi. Inwestycja ma powstać w porcie gdańskim.
Terminal został wpisany przez Komisję Europejską do statusu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Oznacza to, że inwestycja pokrywa się z celami energetycznymi Unii Europejskiej.
Jak podkreśla pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, terminal LNG w Gdańsku to kolejny etap zabezpieczenia polskiego sektora energetycznego.
Ta inwestycja jest pomyślana jako uzupełnienie i rozbudowanie, faktycznie rzecz biorąc, możliwości odbioru skroplonego gazu od strony morza w Polsce. Rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu i ta rozbudowa idzie swoim torem, ale równocześnie później, 2-3 lata po zakończeniu rozbudowy Świnoujścia, będziemy stawiali ten pływający gazoport czy terminal w porcie gdańskim. On da możliwość sprowadzenia do Polski około 4 miliardów metrów sześciennych gazu.
Według planów rządu terminal ma być gotowy w 2025 roku. Inwestycja jest realizowana przez Gaz-System.
Obecnie spółka jest zaangażowana w działania na rzecz integracji i rozwoju rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego.
Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynoszą wytchnienie prześladowanym za wiarę, powiedział Ojciec Święty Franciszek do Polaków.
Papież jak co tydzień spotkał się z wiernymi zgromadzonymi na placu Świętego Piotra w Watykanie.
W audiencji generalnej uczestniczyli także pielgrzymi z Polski. Biskup Rzymu nawiązał do zbliżającego się Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Domenica prossima.
Najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził 11 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Sudanie Południowym. Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata.
W rozważaniach papież kontynuował cykl kateches poświęcony dziejom apostolskim. Ojciec Święty skupił się na misji świętego Pawła w sercu Grecji w Atenach.
Tutaj, jak wskazał Ojciec Święty, apostoł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Zwrócił uwagę, że zderzenie Pawła z pogaństwem zamiast skłonić do ucieczki, pobudziło go do zbudowania pomostu, by nawiązać dialog z tą kulturą.
Transmisję ze spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziła Telewizja Trwam. Materiał wideo jest dostępny na naszym portalu internetowym.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.